wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny, doradca głównego inspektora sanitarnego, profesor Włodzimierz Gut. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wakacje, kampania wyborcza, czy jeszcze coś innego? Komu lub czemu zawdzięczamy w cudzysłowie to, że mamy rekordowo ponad 600 nowych przypadków zakażenia koronawirusem?
No więc, nie wiem, być może ambicja Polaków, żeby wyjść z końcówki, bo byliśmy w końcówce peletonu. Jeszcze tydzień temu byliśmy na 44. miejscu pod względem częstości zakażeń w całej Europie, gdzie jest liczone 48 krajów. Prawdopodobnie zadziałało wszystko razem.
A przede wszystkim, wybory, i wakacje, i jeszcze
wszystko, co się dało, ponieważ uspokoiliśmy się, że jest tak dobrze, jak nie jest.
No właśnie, słyszałem, jak pan mówi, że nadeszła faza głupoty. Tak pan mówił przedwczoraj w TVP Info. Czyją głupotę ma pan na myśli?
Niestety wszystkich.
To znaczy kogo?
Wszystkich, którzy lekceważą i zlekceważyli sprawę. Od zwykłego obywatela, który wierzy, że wirusa nie ma i robi wszystko, żeby się z nim zetknąć, do tych, którzy podejmują decyzje nieobliczalne.
No właśnie, zastanawiał się pan, dlaczego ludzie zlekceważyli problem, bo może to nie chodzi o głupotę, tylko o to, że słyszymy komunikaty, które nas zniechęcają do pewnych zachowań, których powinniśmy przestrzegać.
Nie wszystkie komunikaty. Komunikaty trzeba analizować. Jeżeli mówimy, że sytuację mamy dobrą, oznacza, że ona nie jest idealna, tylko że jest dobra w skale Europy.
Panie profesorze, słyszeliśmy coś zupełnie innego. Wszyscy słyszeliśmy i pan też słyszał. Premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, koronawirus jest w odwrocie. Nie trzeba się go już teraz bać. A latem to wirusy w ogóle są słabsze niż zwykle. Idziemy dalej.
Mit słabszego wirusa powstał już dość dawno, bo wynika z grypy, która najczęściej, tylko trzeba pamiętać, że nie każdy wirus jest grypą.
Premier posługuje się mitem w komunikacji z obywatelami?
Premier jest zawodowcem w innej dziedzinie. Gdybym ja się wziął za bankowość, podejrzewam, że zrobiłbym jeszcze gorsze błędy.
No nie, to był błąd Mateusza Morawieckiego?
Na pewno nie był to sukces intelektualny.
To już jest teraz choroba, można powiedzieć, jak inne. Czekamy tylko na szczepionkę. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Czy to była roztropna wypowiedź?
Wypowiedź była w konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji.
W kampanii wyborczej, tak mówił premier
Morawiecki. Dokładnie, kiedy szuka się sukcesów.
I to była kalkulacja polityczna tylko i wyłącznie?
Nie wiem, nie jestem Morawieckim, ale tego bym nie powiedział. Więc problem polega na tym, że pewien sukces, który był, trzeba powiedzieć wyraźnie, był sukces. Udało nam się utrzymać na poziomie nie czyniącym destrukcji w służbie zdrowia. To jest dość prosta kalkulacja.
To o tym, gdzie teraz jesteśmy i dokąd idziemy, będziemy rozmawiali na rmf24.pl. Polecamy się naszym słuchaczom. Panie profesorze, ile razy bił pan na alarm, oglądając telewizję i widząc, co się dzieje w kampanii wyborczej? Chodził pan, dzwonił pan, pisał pan do głównego inspektora sanitarnego, któremu pan doradza?
Nie, my rozmawiamy. Ja jestem tylko doradcą.
Aż doradcą?
Nie, tylko. Doradca jest zobowiązany do mówienia prawdy, ale nie jest zobowiązany do jej wdrażania.
Dobrze. I widział pan prezydenta i kandydatów na prezydenta, którzy spotykają się z ludźmi w kampanii wyborczej. Obściskują się, obfotografowują i szedł pan do ministra Pinkasa, mówiąc, to się źle skończy, zróbmy coś z tym.
Ależ to nie musiałem iść. On sam to widział.
I co? Co z tym robił?
Stara się iść, wyjaśnić, interweniować, żeby cośkolwiek zrobiono.
I nikt go nie słucha?
Czasami nie. Zresztą, umówmy się szczerze, w momencie sukcesu każdy sukces ma 1000 ojców, klęska jest sierotą.
No dobrze, ale zwracaliście uwagę, czy pan minister Pinkas, bo może o tym rozmawialiście, prezydentowi, że nie tędy droga, że to prowadzi nas na manowce?
Całkiem niedawno, ale rzeczywiście tak.
Pan rozmawiał z prezydentem
nie,
o tym?
Nie, no ja nie jestem od rozmawiania z prezydentem.
Jasne, ale zwracaliście uwagę prezydentowi i jaka była reakcja?
Nie znam reakcji prezydenta, wiem, że informację otrzymał.
Pod koniec maja w dzienniku Polska The Times mówił pan, że epidemia opanowana jest wtedy, kiedy liczba chorujących danego dnia mieści się poniżej wartości 1 na milion, co by dawało w naszym przypadku około 30-40 przypadków dziennie. No to my jesteśmy absolutnie bardzo daleko
stronę.
Od tego momentu.
Myśmy zjechali z 14 tysięcy chorych danego dnia do 8 tysięcy chorych danego dnia, czyli to był okres, kiedy wydawało się, że uda nam się osiągnąć sukces. Bo była wyraźnie linia spadkowa. Od tygodnia linia idzie z powrotem w górę. Dość łatwo jest policzyć, ilu będziemy mieli chorujących, jeżeli utrzymamy na poziomie 500.
Ich za chwilę będzie więcej, skoro dzisiaj jest 615?
Oczywiście. 14 dni mniej więcej trwa okres choroby. Jeżeli będzie po 500, to pan może sobie policzyć, ile będzie osób chorych. To jest najprostsza metoda. Problem polega na tym. Z jednej strony to będzie zarzut, z drugiej będzie to plus. Stworzono miejsce, tak zwane szpitale dedykowane.
Jednoimienne.
Jednoimienne. Przewidziano w oparciu o inne modele liczbę chorych w granicach tych wymagających hospitalizacji. 10-13 tysięcy, czyli 10 tysięcy z pewną rezerwą, ponieważ nie byliśmy w stanie na początku powiedzieć, jak to się rozwinie. Sukcesem było, że tylko 1/4 miejsc została zajęta. To znaczy, że wszystkie służby, głównie służba sanitarna, która zajmuje się potem kwarantanną, żeby nie rozszerzało się. W tym momencie padło hasło, że jest za dużo. No, trzeba zmienić z powrotem na szpitale.
Trzeba zmienić jednoimienne już szpitale, które działają tak jak wcześniej, dla wszystkich pacjentów.
No okazuje się, że w tej chwili znów nie wiemy, jak się rozwinie, ponieważ jeżeli zacznie rosnąć wyżej, to być może trzeba będzie tworzyć nowe jednoimienne.
Czyli za szybko zapadła ta decyzja o przekształcaniu szpitali?
No, na szczęście ona jeszcze nie zapadła. Ona tylko w tej chwili mówi się, że jeśli będą odpowiednia sytuacja, to będziemy przekształcać.
Ale słyszy pan komunikaty ministra zdrowia, czy ministerstwa zdrowia?
Ale to szpitale występują o to, żeby je przekształcić, no bo
panie
jak
profesorze,
to? Kto pokryje koszty funkcjonowania bez pacjentów?
Widzi pan te statystyki, liczbę nowych zakażeń i słyszy pan reakcję ministerstwa zdrowia. Ten komunikat jest taki, ta liczba nie rośnie, ta epidemia nie wzrasta, nie nasila się, tylko, uwaga, fluktuuje.
Zawsze. Każda epidemia z cech biologicznych ma pewien cykl. Tu jest 6-dniowy akurat, dlatego mogłem powiedzieć, że dzisiaj będzie równie dużo, ponieważ z dużo się robi dużo, z mało się, a liczy się tendencja, w którym kierunku to idzie. Na razie tendencja jest bardzo niekorzystna. Mam nadzieję, ale to już nie zależy. Odpowiem inaczej. Nie zależy to już od polityków w tym momencie.
A od kogo i od czego
od
to teraz
wszystkich.
Zależy?
Powód jest bardzo prosty. Choroba szerzy się w kontaktach człowiek-człowiek. To nie jest choroba, która szerzy się przez mikrofon. Przez mikrofon można mniej słuszne lub bardziej słuszne informacje przekazywać.
Tylko, że przez mikrofon można, panie profesorze, wytwarzać świadomość i wytwarzać reakcje społeczne.
Właśnie. I tu jest generalny problem. Reakcje społeczne. Poddając krytyce, podważamy z jednej strony działania podjęte przez daną grupę. Nie poddając krytyce błędów, powodujemy ich akceptację. A co zrobić, jeśli wszystkie grupy robią błędy?
No dobrze, co pan robi, panie profesorze, kiedy wchodzi pan do sklepu i widzi pan klientów, którzy nie mają na twarzy maseczki?
Zastanawiam się, czy sklep nie powinien odpowiadać w przypadku COVID-u, wręcz finansowo.
W jaki sposób?
Jak to zwyczajnie, jeżeli udowodnimy, że ognisko powstało w sklepie, oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo niedopełnienia pewnych ustalonych zasad gry.
No tak, ale czytam dzisiaj na przykład komunikat Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że nie da się wprowadzić przepisów, tak, które nas skutecznie zmuszą do noszenia maseczki, Bo każdy z nas może powiedzieć, że on nie może nosić tej maseczki, bo mu lekarz zabronił i pozwolił na to, żeby nie nosił. I nie można od człowieka wymagać, żeby pokazał zaświadczenie lekarskie w tej sprawie.
Ależ w momencie... Repertuar osłon fizycznych jest trochę szerszy niż maseczka. Oczywiście może powiedzieć, mam astmę, nie mogę włożyć maseczki, włóż przyłbicę. Ale problem nie sprowadza się do tego. Problem sprowadza się do tego, że w momencie, kiedy wszyscy zaczynają unikać określonej formy, tworzy się nowe miejsce szerzenia wirusa.
No tak, i Ministerstwo Zdrowia podaje, że pojawiają się ogniska zakażeń koronawirusem w sklepach właśnie. Czyli problem jest.
Tym jest problem. I w tym momencie każda czynność najpierw ustalamy. Czy jest groźba, czy jej nie ma. Potem szykujemy, jakie procedury. Oczywiście często będziemy się mylili, będą za ostre lub za słabe. Potem jest korekta, kiedy sprawdzamy. Co się dzieje?
I pan jest za tym, żeby na przykład w sklepie, za to, że klient nie ma maseczki, odpowiadał nie tylko klient, ale też właściciel sklepu, finansowo na przykład?
No cóż, klienta co najwyżej można ukarać mandatem w momencie, kiedy będzie równocześnie przedstawiciel władzy mogący nałożyć ten mandat.
Kontrola, jeśli będzie
Dokładnie.
Inspektor sanitarny albo policjant.
Z góry wiadomo, że 90% sklepów nie będzie w tym momencie kontroli, bo by zabrakło urzędników kontrolujących. Ale miejsce zakażenia daje się identyfikować. Ktoś dopuścił do naruszenia reguł w danym miejscu.
I właściciel tego miejsca, czyli sklepu w tym przypadku, na przykład który kieruje się ponieść konsekwencje finansowe?
Na przykład utrzymać na kwarantannie osoby, z którymi zetknął się pacjent zakażony w jego sklepie.
Panie profesorze, jeśli
wiem, że jestem okrutny.
Pytanie, czy da się to wyegzekwować, bo to jest zupełnie inna sprawa.
Pomysł pytanie,
to jedno,
czy
a realizacja to drugie.
Oczywiście krzyk prawny będzie pod niebiosa, na jakiej podstawie, jak i ten, ale proszę bardzo. Sytuacja, fałszywy alarm ebolowy. Osoba, która wymyśliła sobie ebolę, ponosi koszty wszystkich służb, które zostały zaangażowane w operację.
I na tym przykładzie, rozumiem, można by stworzyć mechanizm
dzwonię na lotnisko, informuję, że bomba w samolocie. Ponoszę koszty.
Panie profesorze, tylko jeśli chodzi o maseczki, jest pewien kłopot, bo po drodze sporo się wydarzyło. Sporo usłyszeliśmy takich komunikatów, które dały nam do myślenia, przynajmniej delikatnie mówiąc. Pamiętam, że minister zdrowia w tym studiu lekceważył maseczki, żartował z maseczek i mówił, że są niewiele warte i mówił tak, maseczki noszone na twarzy nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem i zachorowaniami. Nie wiem, po co ludzie je noszą. Co więcej, panie profesorze,
sam jestem
pan
przeciwnikiem
maseczki.
Już
mówił
odpowiadam,
pan tak,
gdzie?
W radiu mówił pan tak, w polskim radiu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby noszenie maseczek tylko przez chorych. Innym takie maseczki są zbędne, a maseczka, jeśli nie zostanie zniszczona, jest bardzo dobrym źródłem zakażenia. My tego wszystkiego słuchaliśmy, panie
to
profesorze.
To się zgadza. Maseczka noszona tam... Istnieje pewien schemat działania. Maseczka w laboratorium, gdzie pracuje się z niebezpiecznym patogenem, jest absolutnym przymusem. W szpitalu koniecznością. Na ulicy choremu tak, bo nie zakazi. Zdrowy, jeśli potrafi utrzymać dystans, jest mu zbędna.
Panie profesorze, tylko myśmy mieli nakaz noszenia maseczek na ulicach, słysząc wcześniej, że te maseczki są zupełnie do niczego, bez sensu, niepotrzebne.
Cóż, mówiłem, że próbuje się różnych rozwiązań, potem się weryfikuje, które z nich grają rolę w szerzeniu się, które nie. Dziś wiemy, że przy dystansie, i to nie dystansie 2 metrów, to jest problem zaokrąglenia 1,5. W zaokrągleniu do pełnych jednostek równa się 2. No tak niestety wygląda w matematyce. Tak naprawdę dystans jest mierzony inaczej. Dystans się mierzy. Wszędzie znajdzie pan w piśmiennictwie w bliskim kontakcie. Czyli 1 jard, 1 metr ze względu na ryzyko mnożony przez 3 drugie 1,5 metra.
Panie profesorze, nic z tego nie rozumiem, proszę wybaczyć, ale zastanawiam się nad czymś zupełnie innym, bo pytam o te maseczki i o te komunikaty, które były sprzeczne i nie do końca dla mnie zrozumiałe, dlatego że mam wrażenie, że to nie budowało zaufania do tych decyzji, które są podejmowane i osób, które te decyzje podejmują.
No cóż, jeżeli chodzi o sprzeczność, czasami rzeczywiście pewne elementy się wprowadza z nadgorliwością. Przypomnę, 5 osób w kościele, niezależnie od wielkości, czyli katedra też 5 osób.
I to była nadgorliwość, pana zdaniem?
Jeżeli ustalamy, że dystans, to w pewnym momencie też pojawią się elementy nadgorliwości. Jeżeli te osoby, 5, skupi się w jednym miejscu, to nie ma większego znaczenia, będzie źle. Jeżeli te 5 osób utrzyma dystans, powiedzmy, umawiamy się 1,5 metra, 2 metrów. Dlaczego myśmy mówili o 2 metrach? Omawiamy się jednego, że potem 1,5 metra to słyszymy, że to jest w zasięgu ręki, a to na pewno nie jest.
No dobrze, ale to, że teraz zmniejszamy dystans na przykład, że zwiększamy limity osób, które mogą być w jednym miejscu na imprezie masowej, kiedy nam rośnie liczba przypadków dzienna, to ma sens?
Zależy, czy ma to wpływ na ten wzrost, czy nie.
A wiemy, czy ma wpływ?
Jeżeli z imprez sportowych nie mamy w tej chwili przy dodatkowej grupy chorych...
Bo tych imprez nie było?
No były już.
No ale nie w takiej ilości.
Nie w takiej ilości.
To pytanie, czy za chwilę się nie okaże, że one będą?
W Hiszpanii się okazało, że był wpływ.
Konkretny przykład, panie profesorze, wesela. Kiedy nie było wesel, nie było ognisk na weselach. Zaczęły się wesela, są ogniska.
Tutaj jest rozluźnienie. Ja bałem się najbardziej wesel, bo powiedziałem, że wesela zaczną się w kościele w maseczkach. Potem na sali już maseczek nie będzie, ale będzie dystans. A jak się skończą, to tym już wiadomo.
Pytanie, czy tak samo nie będzie na stadionach. We Włoszech, pamięta pan to wielkie ognisko?
W Hiszpanii.
Na przykład, czy w Hiszpanii? Właśnie na stadionie. A teraz otworzymy stadiony.
Ale teraz pytanie. Czy będzie... Nie jestem przeciwnikiem zamykania wszystkiego, co się da, bo inaczej to panu podam genialny sposób na COVID. Zamknąć wszystkich na 3 tygodnie bez prawa wyjścia z mieszkań i mamy z COVID-em koniec. Co najwyżej potem będziemy mieli problem z innymi rzeczami wynikającymi z izolacji.
No to jest oczywiście nierealne, panie profesorze, i wiadomo,
jak to
że
nierealne? Mówię... A widział pan zaspawanie drzwi?
No, okej, okay. Żartem wszystko możemy wytłumaczyć, ale no właśnie, czy nie ma pan wrażenia, że troszkę dołożył pan cegiełkę do tego poczucia takiego bagatelizowania problemu, jakim jest COVID i koronawirus?
Bo nie COVID jest w tym momencie problemem.
Koronawirus.
Jako wirus jest to jeden z wirusów w miarę łagodnych. Gdyby to był inny wirus, sytuacja byłaby jeszcze gorsza, a może lepsza. To zależy. Jako czynnik indukujący odpowiedź ze strony społeczeństwa, na początku byłem sam zaskoczony skutecznością działania. Ponad 90% ludzi stosowało się do zaleceń. W pewnym momencie zaczęły się dyskusje. Ja rozumiem zmęczenie materiału. Rozumiem, że jeżeli nie widzimy zjawisk negatywnych, przestajemy przyjmować je do wiadomości.
To nie widzę wirusa, więc go nie ma. Ale to zatrzymajmy się na moment, bardzo proszę, bo była połowa marca. Był pan wtedy gościem porannej rozmowy w RMF FM. Był pan gościem Roberta Mazurka i tak z nim o koronawirusie rozmawiał. Przypomnijmy proszę te słowa.
A to czym się różni wirus, koronawirus od zwykłego przeziębienia lub grypy?
Nazwą.
Nazwą, ale objawy są podobne.
Tak.
A to jest trochę niebezpieczne, bo wie pan, jak teraz mój syn zaczął kaszleć, a zaczął kaszleć od tak po prostu, to zaraz panika w moich córek na pewno ma koronawirusa.
Na pewno nie ma, ponieważ nie ma. Podstawą
jest... Nie
był jest...
w Chinach, nie był we Włoszech, nie ma.
No, jeszcze mógł się zetknąć z Włochem na ulicy, który mieszka 5 lat w Polsce i umrzeć ze strachu.
Panie profesorze, był 11 marca i pan mówi, że koronawirus od przeziębienia czy grypy różni się nazwą. Słuchając tych słów, zastanawiałem się wtedy, naprawdę, czy to buduje zaufanie do tego, co się za chwilę wydarzy?
No bo tak naprawdę, co się wydarzyło? Liczba zachorowań na grypę w tym sezonie była znacząco niższa niż w zeszłym sezonie. Ponieważ metody użyte przeciwko koronawirusowi są metodami przeciwko wszystkim wirusom przenoszonym drogą kropelkową.
Dzisiaj też by pan powiedział, że koronawirus i przeziębienie, jeśli chodzi o wirusy, różnią się tylko nazwą?
Tak.
Naprawdę?
Naprawdę.
I myśli pan, że to buduje w nas, słuchających tych słów, takie poczucie, że trzeba się jednak bardziej postarać, że trzeba się bardziej przygotować i trzeba się stosować do innych reguł?
Powinno powiedzieć, że wypracowaliśmy reguły, które są skuteczne w stosunku do wszystkich wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Co stało się? We Włoszech w poszczególnych regionach obserwowano wzrost zgonów w stosunku do poprzedniego roku mniej więcej o 1/3. To nie był koronawirus. To było nie tylko koronawirus, to było załamanie, to były wszystkie inne historie. W Polsce, i to w pewien sposób jest sukcesem tej całej kampanii, liczba zgonów w stosunku do zeszłego roku zmalała. Czyli podjęte działania oddziaływały nie tylko na koronawirusa, tylko trzeba pamiętać, że 50 tysięcy ludzi umiera na grypę. Mniej umarło, ponieważ grypa również została przy okazji rąbnięta. Ograniczona. Tu można po sobie podyskutować, czy będzie druga fala połączenia z grypą, czy nie będzie, czy drugą falę mamy już.
No właśnie, w jakim etapie jesteśmy? To jest ciągle pierwsza faza, pierwszy etap, pierwsza fala. Czy jest już druga fala, czy zapowiedź drugiej?
To wszystko jest zależne od kilku różnych elementów. Pierwszym elementem, i tu już najważniejszym, ponieważ są wypracowane pewne reguły działania. Tam można korekty wprowadzać lub nie. Z niektórych trzeba się będzie wycofywać. Nie wiem, co zrobimy z weselami.
Pan by zakazał dzisiaj organizowania wesel? Gdyby od pana to zależało.
Jestem przeciwnikiem zakazywania. Jestem zwolennikiem oddziaływania w ten sposób, żeby wymusić prawidłowe zachowania i wyeliminować te elementy, które są negatywne w danym obszarze.
W jaki sposób to zrobić? Na weselach.
Na weselach? Cóż, jeśli wesele, odbywa się wesele, które ma ustalone swoje reguły, ktoś powinien przerwać w momencie najprostszego naruszenia tych reguł.
Ktoś, czyli kto?
Organizator, młodzi, nie wiem.
No, szczególnie ktoś... nie są zainteresowani tym, żeby przerwać wesele, które zorganizowali.
Jeżeli nie mają negatywnego bodźca, które wymusi ich prawidłowe działanie.
Ma pan na myśli jaki rodzaj negatywnego bodźca?
Odpowiedzialność cywilna.
Czyli?
Czyli po prostu odpowiadają za zdarzenia, które się mogą w tym momencie zaistnieć.
Czyli jeśli na tym weselu pojawi się ognisko, czy po tym weselu pojawi się ognisko koronawirusa, to młodzi, to młoda para miałaby odpowiadać za to zdarzenie.
Przepraszam, kto zapraszał?
I ta odpowiedzialność cywilna czym by się objawiała? Że ponieśliby koszty na przykład kwarantanny i leczenia?
Tak. Wtedy się zastanowią, czy w danym momencie nie należy poprosić gości, że z powodu niewłaściwego zachowania mogą się udać do domu.
I podpowiedział pan to rozwiązanie głównemu inspektorowi sanitarnemu?
Ale ja to ciągle mówię, panu też.
I co na to pan minister Pinkas?
No cóż, to się jeszcze... Ja jestem zobowiązany do mówienia tego, co uważam. Realizacja... To nie jest moje już w tym momencie sprawa, bo wtedy musi być rozważone, jakie skutki przyniesie we wszystkich możliwych dziedzinach, od gospodarki, przez politykę, przez wszystkie inne elementy. Mnie interesują wyłącznie aspekty zwalczania choroby.
To do tego wróćmy, panie profesorze, do tego pytania, które zadałem. Na jakim etapie jesteśmy? To jest wciąż pierwsza faza, pierwsza fala, druga fala, początek drugiej fali, zapowiedź drugiej fali?
Sam wirus, jak powiedziałem, działa w pewnych falach 6-7-dniowych. To można to ładnie zaobserwować, jak to wszystko potrzeba okresów dłuższych. W tej chwili jesteśmy w okresie wzrostu liczby chorujących w odniesieniu do populacji Polski.
To są ostatnie dni 500-600 przypadków dziennie.
Już od momentu, kiedy schodziło do poziomu 300 i poniżej, było wyraźnie widać, że sytuacja była korzystna dla rozwoju całości struktur. Czyli dla kraju, dla wszystkich innych elementów. Co się stało? Mniejsza już w tej chwili, bo mleko się wylało.
Nie, to może ważne, bo może nam podpowie, gdzie popełniliśmy błąd, jeśli popełniliśmy.
Wszyscy popełnili błędy, od góry do dołu, jak to się ładnie określa. Tu niemal w sytuacji takiej błędy są wszędzie. To jest zapał bitewny, jak ja się śmieję, w przywracaniu gospodarki. Bo kiedyś w rozmowie powiedziałem, że ekonomista mi powiedział, że chciałby, żeby to było U. Powiedziałem mu, że obawiam się, że może być pierwsza litera mojego imienia i wtedy będzie znacznie gorzej.
Czyli G.
Nie,
no
W. G to by była ta sytuacja najgorsza.
Imienia, tak, przepraszam, pomyślałem o nazwisku. No dobrze, myśląc do przodu, panie profesorze, co będzie największym wyzwaniem w szkołach za chwilę, jeśli dzieci wrócą do klas od września?
Dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w danym obszarze. Dlaczego? Model włoski mówi, że jeżeli zamkniemy szkoły, a zostawimy otwarte puby, to będziemy mieli model włoski. Czyli młodzież, która uzyska dodatkowy okres swobody, co lepiej, żeby miała zajęcie. Jak zamykano szkołę, ja powiedziałem żartem, że osobiście bym zamknął na 12 godzin w szkole, robiąc na końcu 4 godziny WF-u z dobrymi ćwiczeniami.
A tak poważnie dzisiaj, panie profesorze, te 600 przypadków dziennie, być może za chwilę więcej, bo tak to może się potoczyć, to jest moment dobry na powrót dzieci do szkół?
One dzisiaj nie wracają, na szczęście. Czy jest to dobry na powrót do szkół? Na razie profil jest trochę inny zakażeń. To nie są dzieci przede wszystkim.
Jasne, od początku to słyszymy, że wśród dzieci nie ma tego największego problemu, ale mówi pan, na szczęście dzisiaj nie wracają. Czy to znaczy, że gdybyśmy byli teraz na końcu sierpnia i byłoby 600 przypadków jednego dnia nowych, potwierdzonych w badaniach, to byłby to zły pomysł, żeby dzieci wracały do szkoły?
Sam powrót do szkoły nie jest złym pomysłem. Sprawa organizacji życia w szkole. Szkoła to jest pobyt w klasach, kiedy w zasadzie można rozstawić tak, jak trzeba. To jest problem nauczyciela, który będzie się stykał z różnymi grupami. To jest problem przerwy, kiedy będzie wymieszanie całości. Te problemy dają się rozwiązać.
To co trzeba zrobić przede wszystkim? Jak sobie poradzić z tymi problemami?
Rozrzedzić. To jest pierwsze, żeby spełniały warunki dystansu.
Ale rozrzedzić klasę, rozrzedzić? Tych dzieci jest 25, 30. Podzielić klasę na pół i organizować lekcje w grupach?
Tak. Można częściowo użyć również zdalnego nauczania. Dlaczego mówię częściowo? Dlatego, że gdzieniegdzie kończy się tym, że potem jest wymuszanie świadectwa, ponieważ nie chciało się za bardzo, a się tłumaczy różnymi innymi względami. Kontakt nauczyciel-uczeń jest jednak czynnikiem wskazanym. Drugie, to trzeba przeorganizować. Sztywne przerwy, gdzie cała szkoła się wrzuca w jednym momencie w jedno miejsce, nie są najlepszym pomysłem.
Czyli poszczególne klasy powinny mieć przerwę o innej godzinie. Na przykład.
Tak, żeby po prostu nie dochodziło do mieszania się. Nie wiem, czy piętrami, czy to zależy od struktury szkoły, to zależy od każdego w gruncie rzeczy elementu. To musi wypracować każda szkoła.
Stołówka, miejsce, na którym spotykają się
dzieci. Dokładnie.
Czyli tak zrobić, żeby nie było dwóch czy trzech przerw obiadowych, tylko obiady mają być wadawane przez cały dzień? Nie da się tego zrobić w dużej szkole.
Odpowiada pan całkiem tak, jak odpowiadali w przemyśle mięsnym w Stanach. Tego się nie da zrobić.
Pan mówi, że da się.
Trzeba przemyśleć, stworzyć. Pan wie, co zrobiono w przemyśle mięsnym w Stanach?
Nie wiem, ale pan
opanowano,
mi powie.
Powieszono folię między pracownikami.
Ale mnie może pan w ten sposób potraktować mięsnym przemysłem w Stanach, tylko proszę pomyśleć, że naprzeciwko pana
nie da się w kopalni.
Siada,
mówimy, że kopalnie są miejscem, gdzie jest mieszanie się.
I co, dało się? Jak słyszałem miesiąc temu, że opanowaliśmy problem w kopalniach, mówił o tym wicepremier Sasin, że zatrzymaliśmy problem, opanowaliśmy te ogniska. Trzy dni temu kilkuset nowych zakażonych górników. Da się?
Da się.
To dlaczego tego nie udało się zrobić?
Dlatego, że równocześnie część górników spędziła sobie radosną kwarantannę w Beskidach.
Czyli zawinili górnicy?
Również. Nie ma tak, że da się przypisać odpowiedzialność. Jeżeli jedziemy samochodem i mechanik źle wyregulował nam hamulce, to kto jest bardziej odpowiedzialny, mechanik czy kierowca?
Panie profesorze, jeśli z górnikami sobie nie poradziliśmy, bo oni pojechali na zieloną trawkę, jak pan mówi, w Beskidy, to teraz proszę pomyśleć, że w szkole nie uczą się górnicy. W szkole uczą się dzieci. Małe, spontaniczne, widzące znajomych, przyjaciół, których nie widzieli dawno i chcą się z nimi przytulić, przywitać, pobawić. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że te pytania, które ja panu zadaję, mówiąc nie da się, trochę prowokacyjnie, zada panu każdy dyrektor szkoły, który będzie musiał zmierzyć się z tym kłopotem u siebie na
ja
własnym podwórku.
Ja mu podaję pewne schematy rozwiązań. On musi ustalić. Jeżeli on ma klasy liczące, no nie 150 jak wesele, bo to by było w ogóle nie do opanowania, ale powiedzmy 30-osobowe, to jest to już duże zbiorowisko. Jeżeli ma 12-osobowe to i odpowiedniej wielkości sale, to on nie ma zbiorowiska. On ma właściwie tylko sprawę ustawienia.
30-osobowa klasa to nie jest dobry model na dzisiaj, na etap pandemii?
Zależy od wielkości sali. Umówmy się, że to są względne liczby. Jeżeli my potrafimy rozmieścić ich tak, żeby był bezpieczny dystans, nie ma problemu.
Czyli uczniowie nie powinni siedzieć w jednej ławce na przykład?
Na przykład.
Włosi kupują jednoosobowe ławki. U nas nie słyszałem, żebyśmy mieli takie plany.
Cóż, dwuosobowy stolik może służyć też jednej osobie.
Potrzeba dwa razy więcej stolików.
Albo rozdzielić. Rozdział może być czy przestrzenny lub czasowy. Nie mogę decydować za kogoś, jaki typ rozdziału dla jego grupy jest. To zależy, ilu ma nauczycieli, jak zorganizowaną szkołę. Jeżeli on ma jednego nauczyciela matematyki, to będzie musiał co zrobić? Zatrudnić matematyka, żeby mieć dwa razy więcej lekcji?
Na przykład?
Na przykład.
Albo dzieci będą miały co drugą lekcję de facto, bo jedne będą w jednym tygodniu, a drugie w drugim.
Ale to już jest sprawa organizacji
bardzo ważna, panie profesorze, dlatego
tak,
że ten nauczyciel nie może nagle pracować dwa razy więcej.
A pan jest w stanie odpowiedzieć, w jaki sposób ktoś może działać w określonej szkole, w której pan nigdy nie był?
Pewnie, że nie mogę, panie profesorze, ale nie można też rzucić pomysłu, który jest nierealny do zrealizowania. Na przykład, jeśli nie da się narzędzi dyrektorowi, żeby mógł to zrealizować.
Cóż, to on dopiero musi stworzyć pewien schemat, który może być zanalizowany przez kogoś innego, kto powie, tu są słabe punkty, tu są słabe punkty, to trzeba inaczej. To nie jest sprawa do narzucenia z góry na wszystkie szkoły, od szkoły, która wynajmuje dwa pokoje gdzieś tam, do szkoły, która ma przestrzeń życiową, gdzie można by było dwa razy tyle uczniów ulokować.
Panie profesorze, rzecznik rządu mówił dzisiaj rano tak w Polsat News. Rozważamy wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do kraju z wybranych państw Unii Europejskiej i spoza niej. Czym powinniśmy się kierować, no, wskazując te kraje, po powrocie z których powinniśmy być poddani kwarantannie?
Jest tylko jeden wskaźnik, którym możemy się kierować. To jest częstość zakażeń na terenie danego kraju.
Jakie to powinno być kryterium? Czyli bo słyszę, wielka liczba zakażeń powinna decydować, że wprowadzamy kwarantannę dla wracających z kraju. Co to znaczy wielka liczba?
Wielka liczba zakażeń to jest wtedy, kiedy prawdopodobieństwo zetknięcia się z osobą chorą jest odpowiednio wysokie, wyższe niż w naszym kraju. Czyli jeżeli u nas w tym momencie choruje, powiedzmy, no tak jak było maksymalnie, 15 tysięcy ludzi, to ich szanse to jest 15 tysięcy w stosunku do 38 milionów. Jeżeli teraz w określonym kraju na odpowiednik populacji choruje nawet mniej osób, ale populacja jest mała i częstość zakażeń jest tam wysoka, to znaczy, że ryzyko jest większe przywiezienia stamtąd do nas niż od nas do nich.
Czyli jeśli procent zakażonych w stosunku do liczby mieszkańców
w danym momencie
jest wyższy niż w Polsce, to powinna być przesłanka, powód, żeby wprowadzić kwarantannę dla wracających z tego kraju.
Odpowiednio wyższa, bo umówmy się, że jeżeli to będzie, powiedzmy, na wyspach greckich, na jednej wyspie 30 chorych, co już daje bardzo... Tam jest bardzo wysoki odsetek, reszta nie. To trzeba się zastanowić.
Czyli nie cała Grecja, czy wracający nie z całej Grecji, tylko być może
rozważać i sytuacja jest dynamiczna. Jeżeli obejmiemy całe Niemcy, a będzie tylko i wyłącznie Bawaria, no akurat w tej chwili bardziej wraca w innych krajach, w Landach niż w Bawarii, no ale to jest jeden z przykładów, to możemy sami sobie zrobić krzywdę przez objęcie zbyt dużej grupy ludzi. Gdyby Włosi objęli tylko i wyłącznie linię z Wuhan w lutym, kiedy było wiadomo, co się dzieje, nie byłoby w ogóle w Europie.
Teraz na przykład Brytyjczycy dla wracających z Hiszpanii wprowadzili kwarantannę.
Tak.
My też powinniśmy wprowadzić kwarantannę dla wracających z Hiszpanii?
Tu należałoby się zastanowić. Dlatego, że w Hiszpanii jest powrót, a startują z całkiem innego poziomu i oni jeszcze nie osiągnęli tego poziomu liczby chorujących tak niskiego, jak mieliśmy my. Ale dlaczego boję się, że nadgorliwość gorsza od zarazy? Jeżeli obejmiemy wszystkie kraje, gdzie liczbowo pojawi się wyżej niż u nas, to może być wyżej, powiedzmy, o jedną osobę na milion mieszkańców i w tym momencie narazimy się na wielką krytykę i śmieszność. Zresztą i tak nas krytyka spotkała, ponieważ w momencie, kiedy wprowadzaliśmy bariery na granicach, to Niemcy odsądziły nas od czci i wiary, dziennikarze niemieccy. Po dwóch dniach, kiedy zrobili to Niemcy, ten sam dziennikarz pisał, jak mądrze zrobiło państwo niemieckie, wprowadzając ograniczenia.
Panie profesorze, wierzy pan w to, że jeszcze w tym roku będzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?
Jak to panu powiedzieć? Do
prawdę
tego potrzebna
powiedzieć.
Jest liczba osób odpowiednio chorujących w tych regionach, w których będą testowane szczepionki. Bo nie sprawdzić szczepionkę, koncepcja szczepionki to jest jedna sprawa.
Te koncepcje są stworzone, nie jedna.
W tej chwili jest około 170 różnych koncepcji, z których na pewno większość nie będzie miała szansy przebicia się. W związku z tym wszystkie ogłoszę, że są najlepsze na świecie. Sprawdzenie szczepionki na zwierzętach mało prawdopodobne, można sprawdzić, czy indukuje przeciwciała. A więc robi się co? Sprawdza na ochotnikach. Od razu odpowiednia, nie musi być zbyt wysoka, oczywiście nie jak 8 osób, które doprowadziły do bankructwa jednego z kandydatów do szczepionki, ponieważ takie nie dają żadnej informacji. Ale na niewielkich grupach rzędu kilkuset sprawdza się dwa elementy. Nieszkodliwość, ponieważ z góry wiemy, że wszystko, co działa, będzie miało jakiś czynnik negatywny. Jeżeli będzie gorszy od skutku pozytywnego, odpada to natychmiast.
No wie pan, jaka jest liczba zakażeń w różnych miejscach? Ilu jest tych, których możemy przebadać? Wie pan, na jakim etapie są badania, jeśli chodzi o ochotników? Teraz mamy koniec lipca. To realne jest to, żeby szczepionka pojawiła się na rynku, bezpieczna właśnie, szczepionka.
Bo to jest jeszcze,
no właśnie, jeszcze w tym roku.
To jest jeszcze mało. Skuteczna. A to już jest gorzej. Jak badamy skuteczność? Skuteczność badamy, kiedy mamy szczepionkę o ustalonym poziomie bezpieczeństwa, akceptowalnym. Wprowadzamy do populacji razem z placebo, gdzie występują zachorowania. W wystarczającej ilości, żeby być znaczące w obu grupach. I teraz, jeżeli placebo działa tak samo jak szczepionka, to można wyrzucić szczepionkę. Jeśli szczepionka wykazuje się skutecznością, najlepiej stuprocentowo, o takiej nie słyszałem, to uznajemy, że możemy jeszcze szerzej badać szczepionkę i dopuścić ją na przykład warunkowo ze względu na sytuację. Powiem panu, że jest szczepionka w tej chwili. Trochę się pan zdziwi. Mhm. Jest to szczepionka oparta o wprowadzenie genu najczęściej glikoproteiny, czyli powierzchniowych, tych odpowiedzialnych za łączenie z receptorami do adenowirusa piątego typu. Jest stosowana w jednym jedynym miejscu, w jednej jedynej grupie. Nie znam wyników z testów żadnych, ponieważ jest to szczepionka zastosowana w Chinach do szczepienia młodych ludzi, czyli wojska. I to jest jedna jedyna szczepionka funkcjonująca w tej chwili na nie na rynku.
No dobrze, no właśnie, ale pytanie jest takie, czy realne jest, żeby w tym roku ta szczepionka pojawiła się na rynku?
Mało realne.
To kiedy ona tak naprawdę może się pojawić i kiedy pan jako wirusolog powie mi, że ze spokojem może mi polecić jej zastosowanie, bo ona przeszła całą procedurę i możemy być pewni, że jest okej.
Ponieważ istnieją tak zwane dopuszczenia sytuacyjne, czyli wtedy, kiedy nie przeszła całej procedury, ale bardzo dobrze rokuje. I w historii były różne przypadki, kiedy tego typu działanie prowadziło w końcowym efekcie na przykład do odrzucenia dobrej szczepionki, co spotkało Koprowskiego, albo do przyjęcia szczepionki, która nie do końca była dobra, ale wydawała się bardzo bezpieczna. To dotyczyło zabitej szczepionki odrowej. Dopiero masowe szczepienia pokazały, że może być coś gorszego od samej zarazy. Szanse na szczepionkę przyszły rok, mniej więcej ten sam okres.
Połowa przyszłego roku.
Jeżeli teraz będzie rozwijała się, bo testowane są w tej chwili cała grupa szczepionek, to jest nawet jedna już dostała duże pieniądze. W Brazylii, Republika Południowej Afryki i kraje arabskie, bo tam częstość zakażeń jest najwyższa. Chiny testują swoje szczepionki w Emiratach, bo u siebie nie mają bardzo jak przetestować skuteczności.
Panie profesorze, kończąc, zaszczepi się pan w tym roku na grypę?
Cóż, dopiero niedawno byłem szczepiony.
No ale będzie nowa szczepionka, jak rozumiem, na...
Na razie trwa wielka dyskusja, czy została
zamówiona
w odpowiedniej ilości.
A pana zdaniem została zamówiona w odpowiedniej ilości? 1,5 miliona dawek?
No cóż, jeżeli zużycie szczepionki było, zaszczepiony było 4%, to kalkulacja przewiduje nawet z górką.
No tak, tylko że zakładamy, że jest wyjątkowy rok, szczególny rok i namawiamy wszystkich, jak słyszę, żeby się szczepili na grypę, żeby nie było tego zderzenia wirusów jesienią.
Czy będzie zderzenie, to jest sprawa dość dyskusyjna, bo być może fala już się skończy do tego momentu, też się może zdarzyć. Czy szczepionka będzie w odpowiednich ilościach? Powiem tak, chętnie chętnych do kupienia w tej chwili na rynkach jest dużo, ale producentów jest równie dużo.
Nie ma problemu z tym, że zabraknie dla nas szczepionki na grypę?
Może być sytuacja, że w pewnym momencie. Na pewno szczepionkę należy zastosować tam, gdzie są wymagania merytoryczne. Moja osoba, jako osoba, która spędza większość czasu w domu, no mogę pana narazić co najwyżej, może ze względu na wieki moje bezpieczeństwo byłaby wskazana, ale z racji samych kontaktów ludzkich jest to tak zwana sprawa indywidualna, a nie sprawa zagrożenia.
Ale słyszy pan chociażby przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy mówią, że właśnie grupa osób w podeszłym wieku, starszych, seniorów, tak,
jest
65
grupą
plus,
najbardziej
powinny się zaszczepić w tym roku.
Na komplikacje wynikające z choroby. Ja patrzę trochę jako wirusolog w innym aspekcie. Szczepić się powinni ci, którzy narażają innych ze względu na swoją osobę. Jeśli ja zachoruję, to najwyżej ktoś w domu ode mnie może coś złapać. Jeśli zachoruje lekarz i zarazi połowę chorych na inne choroby, to będzie źle.
Czy prezydent, który spotyka się z wieloma osobami, powinien się zaszczepić na grypę?
No była już dyskusja, zdaje się, między szefem GIS-u a prezydentem. Być może się zaszczepi.
Czyli, że główny inspektor sanitarny namawia prezydenta do takiego szczepienia.
No cóż, prezydent jest osobą wolną. W odpowiedniej sytuacji politycznej wygłosił mowę, która merytorycznie nie miała zbyt dużych podstaw.
No, powiedział, no, że się nie szczepił do tej pory na grypę, nie. Bo nie i nie chce się szczepić na grypę.
Nie. Więc jest to tak zwane prawo człowieka i odpowiedzialność urzędnika. Trochę doszło do konfliktu dwóch...
Poszedł komunikat do obywateli.
No właśnie, no mówię, to jest tak zwana odpowiedzialność.
Profesor Włodzimierz Gut był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.